Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panem Jurkiem Krysiakiem. Pan Jurek jest działaczem polonijnym i wolontariuszem dobrze znanym Polonii Melburnejskiej, a także podróżnikiem. Ostatnim razem na naszej antenie rozmawialiśmy o pana podróży do wschodniego Timoru. A dzisiaj inny temat. Ostatnio na naszej antenie Małgorzata Żuchowska opowiadała historię o polskich dzieciach Maharadży. Wiem, że pan zajmował się badaniem tej historii, tych wydarzeń związanych właśnie z tymi polskimi sierotami, tak zwanymi polskimi dziećmi Maharadży, a także podróżował pan do Indii w celu zbadania tej historii lub też zebrania dodatkowych dokumentów na ten temat. Witam pana serdecznie, proszę nam o tym opowiedzieć.
Dzień dobry i pozdrawiam słuchaczy radia SBS. Więc cała ta historia, mogę powiedzieć, że dzisiaj historia Maharadży, dobrego Maharadży, jak to jest nazywana, jestem, nieskromnie mówiąc, specjalistą światowym od tej historii, ponieważ zebrałem mnóstwo materiałów na ten temat i odbyłem trzykrotnie podróż do Indii, aby prześledzić tą historię i śladami tych sierotek przewędrowałem przez całe Indie. W internecie można znaleźć taką uproszczoną wersję tej historii. Na czym polega ta uproszczona? Ja tak tylko powiem w skrócie, jak ja to widzę.
Przypomnijmy w skrócie, powiedzmy w ogóle o co chodzi. Może nie wszyscy wiedzą w ogóle, że coś takiego miało miejsce.
W skrócie mówiąc, mowa jest, że w czasie II wojny światowej, a konkretnie w 1942 roku, indyjski Maharadża Jam Saheb postanowił sprowadzić do Indii 5000 polskich sierot syberyjskiego zesłania. Te sieroty zostały tam wysłane w wyniku właśnie deportacji z polskich ziem setki tysięcy polskich rodzin i historia jest właśnie opowiadana w ten sposób, że on z własnej inicjatywy sprowadza 5000 sierotek i urządza w swoich ogrodach raj na ziemi dla nich w Indii. Jest to bardzo barwna opowieść, która działa na nasze zmysły i wyobraźnie, ale żeby ona nabrała znamiona historycznej prawdy, musimy dodać do niej nieco szarych kolorów, które są zresztą udokumentowanymi faktami.
Te dzieci to są sieroty Polaków, którzy byli zesłani w głąb Rosji, Związku Radzieckiego, na Syberię.
Tak, więc właśnie od tego chciałbym zacząć. Ja absolutnie nie neguję wspaniałego charakteru Maharadży, ale dodając mu zasług, wręcz gloryfikując go, zapominamy o innych kluczowych postaciach tej historii. Żeby uczciwie przedstawić tę historię, właśnie chciałbym takie krótkie tło historyczne przedstawić. Mówimy o roku 1941, a konkretnie o napaści, o tak zwanej operacji Barbarossa, kiedy hitlerowski Niemcy napadają na Związek Radziecki. My znamy, większość Polaków zna historię 1939 rok, co się działo, ale w 1941, kiedy już cała Europa jest pod okupacją hitlerowską, Hitler postanawia napaść na Związek Radziecki. I w tym momencie Stalin, który uważany jest za niezwykle twardego człowieka, kompletnie się rozkłada, ponieważ armia radziecka ponosi klęskę na wszystkich frontach i Stalin jest wręcz zdesperowany, żeby cokolwiek zrobić. I kiedy Churchill proponuje mu nawiązanie współpracy, żeby walczyć z najeźdźcami hitlerowskimi, Stalin szybko łapie się tego i od razu przyjmuje propozycję Churchilla. Ale jaka rola w tym wszystkim jest Polski? Polska oczywiście jest pod okupacją niemiecką, ale rząd polski funkcjonuje i to dobrze funkcjonuje w Londynie. Można powiedzieć, że w 1941 roku Polska była głównym sojusznikiem Wielkiej Brytanii w walce z Hitlerem. Polski rząd, konkretnie generał Sikorski, powiedział hola hola, zanim podejmiemy współpracę ze Stalinem, musimy uregulować tą sprawę Polaków, którzy zostali w 1940 i początek 1941 roku zesłani w dalekie jakieś tam obozy rosyjskiej Syberii. Oczywiście Stalin, tak jak powiedziałem, był zdesperowany i gotów na wszystko i właśnie już w 1941 roku, konkretnie 12 sierpnia, ogłasza amnestię, czyli wszyscy Polacy znajdujący się na terenie Związku Radzieckiego mogą swobodnie opuścić ten kraj. W tym czasie w Związku Radzieckim mamy już ambasadę w Moskwie i ambasadorem jest profesor Stanisław Kot. I Stanisław Kot, kiedy się dowiedział o tym, wysyła raport do Londynu, mówiąc o tym, że tu jest mowa prawdopodobnie o 1,5 milionie polskich zesłańców. 1 500 000, więc niebagatelna suma. I tu jest pewien dokument, do którego ja dotarłem, który jest może mało znany. Dostaję odpowiedź od rządu Jego Królewskiej Mości i odpowiedź mówi, że chwila, ta liczba jest zbyt wielka, jest nierealna i nie ma takiej możliwości wyprowadzenia tych ludzi ze Związku Radzieckiego. Rząd angielski proponuje, żeby tylko wyprowadzić te osoby, które będą przydatne w walce z hitlerowskimi Niemcami. Oczywiście rząd polski odrzuca taką sugestię i rozpoczyna się ta heroiczna walka ambasady polskiej w Moskwie właśnie, która jest zapomniana w całej tej historii o Maharadży. Pracownicy ambasady polskiej wyruszają na te ogromne przestrzenie Związku Radzieckiego w poszukiwaniu tych wszystkich obozów i próbują tworzyć takie obozy przejściowe, gdzie mogliby pomagać tym ludziom. Przede wszystkim najważniejsze były lekarstwa oczywiście. I to był pierwszy etap ewakuacji. Takie przejściowe obozy na terenie Związku Radzieckiego. Teraz mamy problem. W tym czasie właśnie wychodzi na jaw, że w Związku Radzieckim jest tysiące polskich sierot, ponieważ rodzice w międzyczasie na tym zesłaniu zmarły, zostaje problem tysiące sierotek. Wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem było, gdyby te sierotki przenieść do Anglii. Londyn jest jedyną stolicą, gdzie nie ma jeszcze armii hitlerowskiej. Więc naturalnym pomysłem ambasadora Stanisława Kota było przenieść te wszystkie sierotki do Londynu. Niestety Wielka Brytania odrzuca taką opcję ze względów przede wszystkim politycznych. Oni chcieli to zamieść, ten problem polskich uchodźców, oni zamieść gdzieś pod dywan. Obawiali się swojej opozycji politycznej. Jak to możliwe, żeby w walce z jednym mordercą przyjaźnić się z drugim mordercą? Więc to chcieli jak najszybciej uciszyć.
A czy już wtedy było wiadomo, ile tych sierot jest?
Oczywiście nikt nie wie, liczby do tej pory nikt nie wie, ile było uchodźców. Nie ma takiej możliwości, bo nie ma żadnej ewidencji, ile osób było, ile zmarło w Rosji, ile było dzieci. Natomiast wiadomo już było, że ambasada polska pod przewodnictwem Stanisława Kota już zgromadziła 5 000 polskich sierotek na terytorium tych przejściowych obozów, gotowych do ewakuacji. Ponieważ odpadła taka opcja, żeby mogły one wyjechać do Anglii, zaczęli szukać w innych miejscach. I tutaj mamy takie dwa bardzo ważne ośrodki, które włączyły się do akcji przesiedlenia. Pierwszym to był, największym był Teheran w Iranie. I tam ambasadorem był hrabia Michał Tyszkiewicz, a pomagała mu w tej całej akcji jego żona Hanna Ordonówna. Hanna Ordonówna, ci, którzy trochę orientują się w czasach przedwojennych, to była gwiazda polskiej estrady. I Hanna Ordonówna bardzo się zaangażowała w tą historię polskich dzieci i uchodźców ogólnie.
I śpiewała tą piosenkę Miłości wszystko wybaczy, prawda?
Dokładnie, bardzo dobrze. Drugim takim ośrodkiem był Bombaj w Indiach. Konsulem generalnym w Bombaju był Eugeniusz Banasiński. Miał również żonę, która niezwykle zaangażowała się w sprawę polskich dzieci, Kira Banasińska. I właśnie Kira Banasińska zorganizowała w Bombaju Komitet Pomocy Dzieciom Polskim. Więc mamy tutaj pierwszą odpowiedź, kto to wszystko. Mogę śmiało powiedzieć, że cały kredyt sprowadzenia dzieci do Indii należy przyznać Kirze Banasińskiej. Bo Indie, musimy pamiętać, że Indie od XVIII wieku były kolonią brytyjską. Więc twierdzenie, że Maharadża sam sprowadził te dzieci, po prostu jest niemożliwe. Bo musiało to się odbyć za wiedzą Anglików, a ponieważ Anglicy chcieli odsunąć ten problem, więc wzięli na siebie Polacy. I to jest właśnie tą niezwykle ważną osobistością. Myślę, że w tych pierwszych latach najważniejszą postacią jest Kira Banasińska, która to wszystko organizowała i opiekowała się dziećmi. Na czym polegała rola Kiry Banasińskiej? Kira Banasińska próbuje znaleźć im miejsce, gdzie można by ich umieścić w Indiach. Brane pod uwagę było kilka takich miejsc i między innymi właśnie zwrócono się do Maharadży, naszego bohatera, żeby to on u siebie zorganizował i on bardzo chętnie zgodził się na to. Także to była zdecydowanie inicjatywa Kiry Banasińskiej. Nieprawda jest, że te dzieci prosto z Rosji trafiły do Balakadi.
Do Maharadży.
Do Maharadży. Nie, to nie było tak. Wszystko zaczęło się od tego, że konsulat w Bombaju zakupił 5 ogromnych ciężarówek, załadował te ciężarówkami takimi środkami pierwszej pomocy i wysłał te 6 ciężarówek do Rosji. Tam były lekarstwa, były koce, były jakieś buty, które mieli pomóc tym uchodźcom tam w Rosji. I wtedy Kira Banasińska wpadła na pomysł, kiedy te ciężarówki będą wracały, niech zabiorą dzieci ze sobą. Więc ten pierwszy konwój 6 ciężarówek dojechał do tego tymczasowego obozu w Rosji, zabrał te dzieci ciężarówkami i przez Afganistan wyruszył w stronę Indii. Kiedy te ciężarówki dotarły już do Indii, okazało się, że te dzieci są w tak okropnym stanie, że to w ogóle nie ma sensu wysyłać ich tam do tego nowego obozu Balahadi, gdyż tam nie ma warunku, żeby się nimi zaopiekować. Więc te dzieci przesiadają się do pociągu i pociągiem jadą do Bombaju. A tam już czeka na nich Kira Banasińska, która organizuje szpital polski i próbują podleczyć te dzieci, zanim trafią do Balahadi.
Czyli do Maharadży.
Teraz właśnie powiem, co mam na myśli mówiąc Balahadi. Balahadi to właśnie ten ośrodek zbudowany na północnej, zachodniej części Indii. Wtedy nazywało się ten stan Navangaru i tam Marahada, Cham Saheb, korzystając z pomocy majora Jeffreya Clerka, który był zarządcą jego majątku i był jakby takim oficerem kontaktowym ze stroną brytyjską, budują właśnie ten ośrodek. Komendantem tego ośrodka zostaje ksiądz Franciszek Pluta, który wraz z dziećmi przyjechał ze Związku Radzieckiego. I tu jest bardzo ważna sprawa, która bardzo mało ludzi wie. Ja dotarłem do tego też bardzo późno, do tego dokumentu, że jak te dzieci trafiły z Bombaju do Balahadi, zmieniły nazwę tego. Początkowa nazwa funkcjonowała jako Kira Nagar. Kira Nagar, czyli od imienia Kiry Banasińskiej. Oni byli tak wdzięczni Banasińskiej, że oni nazwali ten swój obóz Kira Nagar. Następny taki trochę mit, który krąży właśnie o 5000 dzieci. 5000 dzieci to jest oczywiście nieprawdą. Ten obóz nigdy nie mógł przyjąć aż tylu dzieci. Myślę, że wzięło się te 5000 stąd właśnie, że 5000 dzieci było przygotowanych do wyjazdu Związku Radzieckiego. Niestety tu jest ta ciemna strona całej tej historii, która mnie najbardziej nurtuje, że kiedy Stalin zaczynał odzyskiwać wiarę w zwycięstwo, bo to już zaczął się zwycięstwo pod Stalingradem, niespodziewanie zamknął granicę i skończyło się wywóz polskich uchodźców. Także prawdopodobnie w Balahadi z różnych źródeł podaje się od 700 do 1100 dzieci. To jest dosyć dziwne, że taka jest rozbieżność, ale ja doszedłem do wniosku, że wszystkie te liczby są prawdziwe. Dlaczego tak myślę? Ponieważ myślę, że ponad 1000 dzieci było tam, licząc wszystkie nazwiska i osoby, które, ale jednocześnie w jednym momencie mogło być najwyżej 700 tamtych małych dzieci, ponieważ część była w szpitalach, część była w sanatorium, część była w takim innym obozie w Awiwalde, tam w odwiedzinach, także prawdopodobnie mówiąc o 700 jednocześnie w środkach, to byłaby liczba prawdziwa.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.